Niedawno poseł stracił 150 tysięcy złotych, następnie senator 430 tysięcy, obaj oszukani metodą na fałszywego policjanta. Jak to jest możliwe, że nawet osoby publiczne z dużym doświadczeniem, z dostępem do informacji wpadają w takie pułapki? No i co przede wszystkim, co to mówi o skali problemu?
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze lepiej, że dotyczy to, znaczy lepiej dla przykładów, które warto wskazać tutaj, na pewno nie lepiej dla tych konkretnych ofiar, że są to parlamentarzyści, ponieważ dzięki tym sytuacjom uwypukla nam się tutaj jakby jasny obraz tego, jak pęd dzisiejszego czasu, i myślę, że nie bez znaczenia również jest fakt, że to jest grudzień, czyli generalnie oprócz tego, że wiele się dzieje w samej polityce, to również bardzo dużo się dzieje, ponieważ jest to okres świąteczny. Przestępcy dobrze wiedzą właśnie, że w tym czasie dużo łatwiej jest kogoś okraść. Bez znaczenia, czy to będzie osoba już w tej chwili nawet młodsza, która ma doświadczenie, nazwijmy to, z szeroko pojętym internetem, słucha i rozumie to, że metody na policjanta działają. Są takie osoby dużo bardziej przeczulone na tego typu sytuacje, to jednak nawet takie osoby da się oszukać, jeżeli trafimy w odpowiedni moment, taka osoba po prostu zostanie zhakowana.
A jakie sygnały ostrzegawcze mogłyby wskazywać, że kontaktujący się z nami, czy wcześniej z posłem, czy z senatorem, ten rzekomy inspektor Boroń był oszustem?
W jaki sposób my sami możemy zweryfikować, czy właśnie padamy ofiarą oszustwa? To przede wszystkim znalezienie naszego wewnętrznego spokoju w takich codziennych sytuacjach. Ponieważ ci przestępcy bardzo często będą wykorzystywali właśnie ten pęd. Powołują się na autorytet. Tym autorytetem w tej sytuacji jest policjant. Taki telefon pojawia się nagle. Tworzona jest przede wszystkim atmosfera pilnej sytuacji. Musisz podjąć działanie teraz, w tym momencie. Tworzona jest przede wszystkim fałszywa tożsamość. Ta fałszywa tożsamość to nawet często będzie fałszywa tożsamość tego policjanta. Ci przestępcy dowiadują się, kto jest dzielnicowym, podają jego imię, nazwisko, wymyślony numer jego legitymacji służbowej, po to, aby zweryfikować i jakby podnieść autentyczność tej osoby. Manipulują informacjami. Jeżeli naprawdę przygotowują się na oszustwo, chcą ciebie okraść, potrafią na przykład stanąć w sklepie za tobą. Jeżeli zostawisz kopię swojego potwierdzenia płatności, to nawet podadzą tobie 4 ostatnie cyfry z twojej karty kredytowej. I tym samym zbudowali autentyczność tej sytuacji. Ty jesteś przekonany, że rozmawiasz z autentycznym policjantem. W tym momencie okazuje się, że taki podszyty policjant mówi, że ty właśnie w tym momencie stałeś się ofiarą jakiegoś przestępstwa i twoje środki na koncie są zablokowane. Właśnie bierzesz udział w tym momencie w akcji, którą wraz z policją prowadzi bank, i musisz wypłacić swoje pieniądze z konta albo przelać je na inne konto po to, aby zabezpieczyć te środki. Tak naprawdę przelewasz je na konto przestępców i środki bezpowrotnie giną. Jeżeli to jest bardzo duża suma, tak jak w przypadku posła było to 150 tysięcy złotych, tam zawiodła nawet weryfikacja banku, ponieważ przy dużych sumach banki naprawdę dzwonią zwrotnie i proszą o potwierdzenie takiego przelewu. Tutaj poseł uwierzył na słowo przestępcom i kazał autoryzować ten przelew, pomimo że bank naprawdę do niego dzwonił, więc tutaj zamyka sobie nawet możliwość dochodzenia zwrotu tej kwoty, ponieważ autoryzował przelew, a bank i naprawdę zespół bezpieczeństwa banku podjął tutaj wszelkie działania po to, aby ostrzec takiego człowieka przed potencjalnym ryzykiem utraty środków.
W jaki sposób oszuści mogli zmanipulować to połączenie telefoniczne, tak aby poseł, wybierając numer alarmowy, bo podczas tej rozmowy wybrał ten numer 112, uzyskał fałszywe potwierdzenie tożsamości tego rzekomego policjanta? Jak to jest możliwe technicznie?
Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, krąży tutaj taka wersja nieoficjalna, że najprawdopodobniej ci oszuści powiedzieli, że nie rozłączając się z tym posłem, powiedzieli, aby wybrał gwiazdka 112, czyli tak naprawdę mając cały czas tego posła na linii, on wybierał gwiazdka 112, w tym momencie zostało mu przedstawione nagranie numeru 112, powitalne, on myślał, że właśnie dodzwonił się na numer 112, a następnie została podstawiona tam pani policjantka, która potwierdziła, że takie działania są prowadzone i uwiarygodniła tego policjanta oszusta. Jest również druga wersja. Bardzo często osoby, ofiary, które padają takim kradzieżom, po prostu próbują wytłumaczyć sobie i wytłumaczyć dla całego świata, że padły ofiarą, ponieważ nawet zadzwoniły na 112. Bardzo często tak naprawdę to jest historia zmyślona, ponieważ ciężko jest się przyznać tym osobom do tego, że w tak prostej sprawie zostały zmanipulowane. Natomiast musimy mieć świadomość, że każdy z nas może tak naprawdę paść taką ofiarą, jeżeli zostanie dobrze przygotowana rozmowa. Jeżeli ci przestępcy nasadzą się na nas, zbiorą o nas informacje, o naszej rodzinie, to ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak zachowamy się w danej sytuacji, a ci przestępcy tak naprawdę potrafią wykorzystywać tutaj socjotechnikę do tego, żeby wykorzystać nasz brak czujności.
Jedynym rozwiązaniem słusznym jest wciśnięcie tej czerwonej słuchawki.
Ta czerwona słuchawka powoduje, że rozłączamy się z tymi przestępcami, bądź z rzekomymi przestępcami, i dopiero wtedy mamy możliwość wykonania sami podstawowej weryfikacji, czy to będzie numer 997, czy numer 112, bądź miejmy wszyscy również zawsze zapisany bezpośredni numer na infolinie banku. Czy to numer do zablokowania karty kredytowej, czy to numer do zablokowania konta, czy numer infolinii banku, który spowoduje, że będziemy pewni tego, że dzwonimy na ten konkretny właściwy numer po to, aby takie oszustwo ewentualne zweryfikować.
Czy istnieją jakieś takie techniczne środki ochrony, które mogłyby zapobiec takim oszustwom? No czy kluczowa jest tutaj edukacja, czy to, co powiedziałeś, świadomość tych potencjalnych ofiar?
Na pierwszym miejscu zawsze będzie edukacja, ponieważ możemy wdrażać wiele środków ochrony, czy to software'owych, czy technicznych, powiedziałbym fizycznych nawet. Natomiast jeżeli nie zabraknie w którymkolwiek momencie tej edukacji, to tak czy siak zostaniemy złamani. Jak to powiedział klasyk, łamałem kiedyś kody, tylko łamałem ludzi. I dzisiaj ci wszyscy przestępcy dokładnie to wykorzystują. Myślę, że jednym jednak z takich najpopularniejszych metod zabezpieczenia się, jeśli chodzi o phishing, będzie wdrożenie podwójnej autentykacji, two-factor authentication. Część banków w Polsce już wprowadziła również możliwość podpięcia klucza sprzętowego, co maksymalnie utrudnia proces okradzenia ofiary. W momencie, kiedy mamy software'owe rozwiązania, które na przykład pracują na naszym telefonie, to przykłady pokazują, że bardzo często przestępcy wykorzystują do tego AnyDesk'a, czy TeamViewera po to, aby podpiąć się do naszego telefonu, uzyskać do niego zdalny dostęp i w ten sposób okradają nasze konto. Jeżeli tam będziemy mieli choćby aplikację do two-factor authentication, to ci przestępcy również uzyskają do niej dostęp. Posiadanie fizycznego klucza spowoduje, że to my jako jedyny posiadacz musimy wykonać akcję z tym fizycznym kluczem po to, aby zatwierdzić daną transakcje. Myślę, że w przyszłości większość banków wprowadzi możliwość podpięcia właśnie takiego fizycznego klucza i to maksymalnie utrudni proces łamania ludzi, ale również łamania haseł dla przestępców.
A czy moglibyśmy jeszcze powiedzieć coś o skali problemu? Czy tutaj są jakieś systemy monitorowania czy wykrywania prób podszywania się? Te dane, które ma CERT, to są zgłoszenia, które ludzie wysyłają do CERT-u. One stale rosną. To też pokazuje z jednej strony może skalę problemu, a z drugiej strony, że ta świadomość też ludzi rośnie, bo zgłaszają te rzeczy.
Mam nadzieję, że ilość tych incydentów wskazuje naprawdę na świadomość ludzi, którzy to zgłaszają, a nie na zwiększającą się ilość incydentów, które się po prostu zdarzają. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta ilość zgłoszeń to są dwie linie, które rosną wykładniczo. Zarówno rośnie ilość incydentów, jak i ilość zgłoszeń, ponieważ coraz więcej ludzi jest świadomych. Natomiast myślę, że dalej skala tak naprawdę problemu jest większa niż to, co widzimy. Myślę, że znakomita większość ludzi i osób dalej jednak tego nie zgłasza. Choćby dlatego, że po prostu jest im wstyd, że padły ofiarą takiego przestępcy. W momencie, kiedy takie osoby uświadamiają sobie, że padły ofiarą, na spokojnie dopiero później myślą sobie, jak proste to było, jakich działań nie podjęły, aby zweryfikować, czy właśnie są oszukiwane, po prostu wstydzą się tego i wstydzą się o tym mówić. Ja nawet nie ukrywam, że przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiałem z moją żoną i zadałem jej takie pytanie: zastanawiam się, czy twoją i moją mamę też zhakowali, ale wstydzą się nam tego powiedzieć. Myślę, że tak może być, że po prostu część osób naprawdę, nawet na mniejsze kwoty, została kiedyś oszukana, czy to metodą na policjanta, czy jakąkolwiek inną metodą, i po prostu wstydzą się o tym mówić. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy podczas jednych z wakacji, jestem z Mazur, moją babcię odwiedził pan z apteki z super promocją na leki na cukrzycę. Babcia, chcąc znaleźć dowód osobisty, zaprosiła tego człowieka do mieszkania, a w tak zwanym międzyczasie pan już plądrował drugi pokój. Okazało się, że na szczęście tutaj jedna z osób z rodziny w odpowiednim momencie pojawiła się w mieszkaniu, no i po prostu ten zbir uciekł. Natomiast gdyby nie ta sytuacja, tak naprawdę najprawdopodobniej moja babcia zostałaby okradziona, więc to jest naprawdę kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie odpowiedniego przygotowania gruntu pod takie przestępstwo, ponieważ metoda na policjanta jest metodą zdalną, to może tutaj więcej zachodu dla takich przestępców jest potrzebnych, natomiast musimy zdać sobie sprawę, że metoda na policjanta również jest metodą, gdzie po prostu złodzieje przychodzą do domu i bardzo często swoje ofiary okradają w domu.
Piotr Zielaskiewicz, senior product manager z Dagma Bezpieczeństwo IT, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. A więcej tematów z zakresu nowych technologii i świata IT znajdą Państwo na stronie Radia Kraków w podcaście Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.